Podcast Radia Poznań.
Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Już za chwilę spotkanie z członkiem jednego z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej i nie tylko, czyli grupy Radiohead, Philip Selway, na okoliczność swojej solowej płyty i nie tylko.
Oh, hello.
Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony Philip, witam cię serdecznie. I przepraszam za spóźnienie. Jestem chyba największym idiotą w świecie aplikacji komunikacyjnych. Źle przeczytałem godzinę naszego spotkania. Okej, nie ma żadnego problemu. To dla mnie naprawdę wielki zaszczyt mieć w ogóle taką możliwość, żeby z tobą porozmawiać, więc... O, dziękuję ci za twoją cierpliwość. Nic się nie stało, mógłbym czekać nawet 5 godzin. O nie, aż tyle byś nie musiał. To moja pierwsza okazja w życiu, by porozmawiać z kimś z Radiohead. Pierwsza okazja, żeby porozmawiać się z tobą, więc mógłbym naprawdę czekać dużo dłużej. Okej, dziękuję za twoje zrozumienie. Właśnie słuchałem bardzo uważnie twojej nowej solowej płyty. Właściwie słuchałem jej przez cały dzień. O, wow, jestem pod wrażeniem. Myślę, że to płyta, która może zyskiwać z każdym przesłuchaniem. Ona potrzebuje czasu. Ja w ogóle uwielbiam ten rodzaj płyt, gdy z każdym kolejnym przesłuchaniem otwierają się przed tobą nowe drzwi, a po jakimś czasie czujesz się do nich przywiązany. Coś takiego miałem na myśli, gdy zaczynałem ją tworzyć. Na pewno potrzebuje ona czasu. Zgadzam się. Wydaje mi się też, że to taki album, którego stworzenie zajęło ci całkiem sporo czasu. Zgadza się? To prawda. Cały proces trwał jakieś 2 lata. Przez pierwszy rok komponowałem, a w kolejnym roku nastąpiły nagrania. Pamiętam dobrze, że zaczynałem w maju. Maj, czerwiec i lipiec to był czas prób, ale też nawiązywania ważnych relacji z osobami, które postanowiłem zaprosić na tę płytę. Jest kilka postaci, które regularnie wspomagają mnie przy moich solowych albumach. Na przykład Quinta, Adrian Utley z grupy Porky's Head, wiolonczelistka Lauren Moody, odpowiedzialna za wszystkie partie smyczkowe. Na perkusji gra Valentina Magaletti, do tego jeszcze Hannah Peel. Oni wszyscy i one wszystkie byli i były mi potrzebne, by stworzyć odpowiedni muzyczny krajobraz, który chodził mi po głowie. Właśnie z tymi orkiestrowymi aranżacjami w rolach głównych. Chciałem połączyć ich muzyczne głosy z moimi własnymi motywami, które powstawały m.in. podczas mojej pracy nad muzyką filmową. Podczas tych sesji starałem się nałożyć na siebie te wszystkie warstwy. Valentina zaczynała grać swoje cudowne rytmy, a następnie niejako na górze układaliśmy kolejne elementy. Trzeba powiedzieć, że pod tym względem dużo się u ciebie zmieniło, od akustycznej płyty nagranej z grupą Wilco do albumu z brzmieniem orkiestry, bardzo intensywnego. To prawda. Choć muszę ci powiedzieć, że już nagrywając pierwszą płytę, bardzo dawno temu, prawie 15 lat temu, już wtedy miałem w głowie taką koncepcję, że chcę stworzyć 3 albumy i sprawdzić, jaką drogę uda mi się przez ten czas przebyć. W międzyczasie zacząłem tworzyć muzykę do filmów i zdarzyły się inne historie. Nauczyłem się inaczej budować relacje między dźwiękami. Myślę, że chciałem zbudować jakby sklepienie, które reprezentowałoby ten mój rozwój. Każdy kolejny utwór, każdy album dokłada do tej konstrukcji kolejną warstwę, wynikającą z moich nowych muzycznych doświadczeń. Ja buduję dalej. I to wydaje się naturalnym moim rozwojem. Wiele się nauczyłem, nagrywając poprzednie płyty. Mam jednak nadzieję, że mimo dużych różnic między nimi można wyczuć coś, co je łączy, jakiś emocjonalny wspólny mianownik. Myślę, że na wszystkich moich płytach znajdziesz podobny poziom intymności. I cieszę się, że zwróciłeś uwagę, że w tej chwili na nowej płycie tworzę jednak inne przestrzenie niż wcześniej. Warto twoich nowych piosenek słuchać do samego końca, bo przeważnie w drugiej ich części wiele się zmienia. Dochodzą smyczki, nowe motywy, nowe warstwy, jakbyśmy mieli do czynienia z dwoma różnymi utworami, jednym przechodzącym w kolejny. To prawda. Na przykład druga piosenka na płycie What Keeps You Awake at Night zaczyna się bardzo niepozornie. Na początku słychać tylko mój głos i moje granie na gitarze akustycznej, ale potem coś zaczyna rosnąć i rosnąć i dochodzimy do prawie 7 minut. Masz rację. W trakcie trwania tych utworów dochodzi do pewnych ruchów. Z czasem zmienia się ich instrumentalna architektura. Dochodzimy do na przykład intensywnych smyków. Adrian dorzuca od siebie niesamowite partie gitar. Myślę, że każdy z tych utworów zabiera cię muzycznie w kilka różnych miejsc.
Each song goes to a multitude of places musically.
But they love the first.
Jest taka grupa fanów Radiohead, która najbardziej ceni te pierwsze, jeszcze mniej eksperymentalne albumy waszego zespołu. Myślę sobie, że dla nich twój nowy album to może być ulubiony solowy album członka Radiohead. Och, no nie wiem. Ale podoba mi się fakt, że właściwie wszystkie rzeczy, które robimy poza zespołem, mają jednak coś z nim wspólnego, jakby były spod tego samego parasola.
Moim zdaniem to dobrze pokazuje, jak muzykalny jest każdy z nas, jak każdy z nas rozwinął się przez te prawie 4 dekady zajmowania się tworzeniem.
To wręcz nieprawdopodobne, gdy słucha się waszych solowych płyt. Człowiek myśli sobie, tyle geniuszy w jednym zespole. Haha, to ty to powiedziałeś, nie ja. No ale wiesz, o co mi chodzi, czy nie komplikuje to sytuacji, że aż tyle twórczych umysłów działa w jednym pomieszczeniu?
Myślę, że
mamy już na to sposób. Wiemy, jak powinno się współpracować w ramach zespołu, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. Z tych też powodów ważne są nasze pozazespołowe aktywności, nasze solowe projekty. Nawet po 40 latach tworzenia człowiek czuje, że w wielu ekscytujących muzycznie miejscach jeszcze nie był i może je odwiedzić indywidualnie. Bo jednak koncepcja Radiohead jest zasadniczo stała. To coś, na co się wszyscy zgadzamy. Czy ta zgoda między wami następuje łatwo, czy zdarzają się trudności? Czasem się zdarzają. Myślę, że nie częściej niż w każdej innej relacji międzyludzkiej opartej na kreatywności. Generalnie jednak udaje nam się dochodzić do porozumienia, po prostu siadając i rozmawiając. Pewne sprawy trzeba na spokojnie przegadać. Zwykle kończy się podjęciem właściwej decyzji. Powiem ci szczerze, że trochę nie dowierzam, że z tobą teraz rozmawiam, bo widziałem was kilka razy na żywo. Podziwiam za dosłownie wszystko, co zrobiliście. Jeszcze w latach 90. byłem na waszym polskim koncercie w roku 94. Gdy jeszcze mało kto was w Polsce znał, to było po pierwszej płycie. Tak, to było w Sopocie, pamiętam. Naprawdę pamiętasz? Graliście wtedy utwory, które jeszcze się nie ukazały z kolejnego albumu. Tak, pamiętam to bardzo dobrze.
bo dzień przed tym koncertem brałem ślub. Naprawdę. Tak, to był dla mnie bardzo intensywny czas. I to prawda, że byliśmy już wtedy w środku procesu nagrywania drugiej płyty The Bends i włączyliśmy do koncertowego repertuaru kilka piosenek. No i zadziałały bardzo dobrze. To właśnie wtedy, między innymi w Sopocie, te piosenki nabrały swoich ostatecznych kształtów. To było tuż przed waszym wielkim wybuchem, gdy poznali was już wszyscy po sukcesie Creep, ale jeszcze przed drugim albumem, który potwierdził waszą jakość. To był interesujący moment w naszej historii, to prawda. Ciekawy moment. Byliśmy już wtedy ze sobą w zespole jakieś 5-6 lat, bo nagranie naszego debiutu Pablo Honey nastąpiło rok wcześniej. To było jak zwieńczenie tego pierwszego okresu, jakby jego koniec. Więc przy nagrywaniu drugiego krążka The Bends czuliśmy, że zaczynamy coś zupełnie nowego. Nowy rozdział, który przez kolejne płyty doprowadził nas wręcz do albumu Amnesiac 6 lat później. Tak, myślę, że wtedy dopiero zaczynaliśmy wyczuwać, jakim zespołem w ogóle jesteśmy i kim możemy się stać w przyszłości. Tak więc fakt, był to bardzo ważny dla nas moment. Ale przecież po płycie The Bends zmieniliście swoją muzykę po raz kolejny. No tak, to prawda. W sumie robiliśmy to za każdym razem. No i wyszło tak, że dwa kolejne albumy OK Computer i Kid A często w światowych rankingach umieszczane są na pierwszych miejscach wszechczasów. Jak się z tym w ogóle czujesz? No wiesz, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego nawet w naszych najdzikszych snach. Ja wciąż pamiętam, jak zaczynaliśmy nasze brzdąkanie jeszcze będąc w szkole. Więc biorąc to pod uwagę, widząc, co się wydarzyło w przyszłości, to się wydaje zupełnie nierealne. Szczerze, to w takich sytuacjach czuję, jakby mówiono o jakimś innym zespole. To oczywiście są największe możliwe komplementy dla nas, zwłaszcza, że pochodzą z tak wielu źródeł. Naprawdę nie mogliśmy sobie wymarzyć więcej. Pamiętam bardzo dobrze ten moment, kiedy ukazał się wasz przełomowy album Kid A. Poszedłem wtedy do sklepu po płytę kompaktową, kupiłem ją i zaprosiłem kilku znajomych na wspólne premierowe przesłuchanie. Pamiętam, jak w trakcie jej słuchania patrzyliśmy na siebie, myśląc, co tutaj się dzieje. Od pierwszej do ostatniej nuty byliśmy wręcz zszokowani. To dobrze. Myślę, że to było jedno z największych naszych muzycznych zaskoczeń w życiu. Tak, no wiesz, my żyliśmy już tą muzyką na długo przed premierą tej płyty, tworząc i nagrywając te dźwięki, przyzwyczajając się do nich. W takiej sytuacji zapominasz, jak to jest, obcując z czymś podobnym po raz pierwszy. W naszych głowach to wszystko brzmiało całkiem naturalnie, ale zdaję sobie sprawę, że to jedna z takich płyt, które są tak inne od poprzedników, że definiują zespół zupełnie na nowo. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że ludzie to zaakceptowali. Zastanawiałem się, co myślał wtedy i co myśli teraz o tym perkusista zespołu, który nagle skręca tak bardzo w elektronikę, że jego bębny często są zastąpione przez brzmienia cyfrowe. Faktycznie tak było. Ten nowy proces tworzenia, ta nowa nasza muzyka wpłynęła też na to, w jaki sposób grałem na perkusji podczas koncertów. Myślę, że tworząc ten album działaliśmy trochę po omacku, trochę na wyczucie. Na pewno to doświadczenie nas niejako rozciągnęło, rozwinęło. I wszystko, czego się w trakcie nauczyliśmy, następnie przenieśliśmy do naszych koncertów. To zmieniło sposób, w jaki graliśmy na żywo. Okazało się, że ostatecznie wszystko zrobiliśmy chyba właściwie, bo reakcja na tę płytę była dokładnie taka, jakiej chcieliśmy. Taki był nasz cel. Na całe nasze szczęście. To się udało.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Rozmawiam z tobą będąc w Poznaniu i chciałbym ci przypomnieć pewien wielki koncert, który właśnie tutaj zagraliście. Pamiętam ten koncert. Naprawdę? Jak się okazuje, masz kilka wspomnień związanych z Polską. O tak, jak najbardziej. Pamiętam, jak jechaliśmy do Poznania po festiwalu w Anglii i nie wiedzieliśmy, czego się tutaj spodziewać. Ale pamiętam, że wasza reakcja na naszą muzykę była niezwykle entuzjastyczna. A więc jest to zdecydowanie miłe wspomnienie. Zagraliście wtedy wasz wielki przebój Creep. Zagraliście także kilka ballad z pierwszych albumów, co nas trochę zaskoczyło, bo myśleliśmy, że po płycie Kid A będziecie brzmieć bardziej eksperymentalnie, wręcz awangardowo. Wcześniej przez jakiś czas nie sięgaliście po Creep i inne wcześniejsze przeboje, ale wtedy wyglądało na to, że zmieniliście zdanie. Tak, to prawda. Zmieniliśmy zdanie. Jeśli jesteś zespołem, który ma do dyspozycji materiał z 9 albumów, jest z czego wybierać. Są też dylematy, bo z jednej strony chcesz iść z duchem czasu, pokazywać swoje nowe oblicze, a z drugiej strony chcesz móc wrócić do starszego materiału. Chcemy nasze koncerty urozmaicać. Czasem przydają się do tego utwory sprzed wielu lat.
Okej,
czy swoją nową płytę solową puszczałeś już kolegom z Radiohead? Tak, oczywiście. Muszę ci powiedzieć, że otrzymałem bardzo pozytywny odzew, tak więc bardzo się cieszę. Gdy się spotkacie następnym razem, będziecie zarówno po nagraniach projektu The Smile, ale też po twojej świetnej nowej płycie. Myślisz, że znów będziecie próbować nagrywać coś rewolucyjnego, czy wprost przeciwnie? Masz na myśli naszą piątkę działającą jako Radiohead? Tak. Szczerze, nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. W Radiohead tak już jest, że nigdy nie wiesz, jak będzie brzmiał do momentu, kiedy faktycznie wszyscy spotkamy się w jednym miejscu i zaczniemy razem działać. To między innymi sprawia, że funkcjonowanie w tym zespole daje tyle radości. Czyli improwizujecie? Nie macie wcześniej omówionej wizji? Istnieje coś takiego jak ogólna wizja tego, gdzie zmierzamy, ale zostawiamy sporo przestrzeni na niespodziewane wypadki, które mogą się przydarzyć. Staramy się mieć cały czas otwarte umysły, być czujnymi, gdzie one nas mogą zaprowadzić. To naszym zdaniem najbardziej efektywny sposób tworzenia. Filip należy do wielkich fanów Radiohead, ale bardzo byłem zdziwiony, gdy zorientowałem się, że tak naprawdę zaczęliście grać razem już w roku 1985. Tak, to prawda. Na pewno ja wtedy grałem z kimkolwiek po raz pierwszy. Pierwsze spotkanie z Tomem to był październik 85. Szczerze mówiąc, wtedy jeszcze nic ważnego się nie zdarzyło. Tak naprawdę dołączyłem do zespołu na poważnie dopiero na początku roku 86, ale fakt, zbliżamy się do 40. rocznicy. To trochę szokujące, bo przecież swój debiut wydaliście dopiero w roku 1993. W 85 mieliśmy jeszcze całkiem inny świat, inne czasy, z zupełnie inną muzyką. Czego słuchaliście, zanim powstał zespół? To był czas muzyki takich zespołów jak R.E.M. albo The Smiths. I Talking Heads oczywiście. Nawet nazwę zespołu pożyczyliśmy sobie od nich, od tytułu ich utworu, Radiohead. A potem ich lider David Byrne wprowadzał was do Rock'n'Roll Hall of Fame, słynnej Galerii Sław. To prawda, zrobił to. To był dla mnie bardzo miły moment. Bardzo dbam o zdjęcie, na którym widać nas z Davidem Byrnem. To ciekawe zestawienie, bo znam osobiście ludzi, którzy twierdzą, że Talking Heads i Radiohead to najlepsze zespoły wszechczasów. No cóż, mogę się zgodzić co do jednego z nich, to na pewno. Nawet niedawno obejrzałem sobie ich film z koncertem Stop Making Sense i po raz kolejny stwierdziłem, że to coś nieprawdopodobnego. To wygląda jak koncert idealny. Te wszystkie pomysły, scenografia, te piosenki, ta dramaturgia. On z każdą chwilą robi się coraz ciekawszy. Emocje rosną i rosną. Nie da się tego przebić. A czy myślicie, nagrywając kolejne płyty, o tym, że cały świat na was patrzy i czeka na kolejne arcydzieło zespołu Radiohead? Jesteście przecież postrzegani jako jeden z najlepszych zespołów w historii, więc świat oczekuje od was kolejnych zaskoczeń. Czy czujecie tę presję? Wcześniej nie czułem presji, zanim zaczęliśmy rozmawiać, ale teraz już tak. Nie, nie, wiesz co, myślę, że jeśli w końcu znów coś razem nagramy, zdarzy się to w momencie, w którym będziemy czuli, że potrzebujemy coś razem nagrać, więc będzie to stworzone z właściwych pobudek. A jeśli tak właśnie się zacznie, będzie kontynuowane aż do swojego momentum, osiągniętego w sposób bardzo naturalny. W taki sposób to widzę. Choć na razie jednak się na to nie zanosi. Gdy słuchałem twojej solowej płyty, myślałem o tym, że to tak świetna płyta, że może już nie będziesz chciał wracać do Radiohead. Stworzyłeś przecież swój własny muzyczny świat. Może będziesz chciał tam zostać. Musisz wiedzieć, że to dla mnie niezwykle ważna muzyczna relacja, ta Radiohead. I czuję, że jestem bardzo szczęśliwy w takim właśnie położeniu, w którym z jednej strony posiadam swój własny muzyczny świat, gdzie nagrywam solowe płyty, a z drugiej strony nie mogę się doczekać momentu, w którym w ramach Radiohead będziemy znów razem tworzyć.
Podcast Radia Poznań.
Chciałbym cię zapytać o partię fortepianu w twojej muzyce. Jest na twojej płycie bardzo wiele bardzo pięknych partii fortepianu. Bo to jestem właśnie cały ja. Fortepian, melodie i do tego trochę gitary akustycznej. Okej, jest tu tyle pięknych melodii od pierwszego dźwięku w pierwszym utworze. Dziękuję. To naprawdę piękna muzyczna podróż. Fortepian, smyczki, do tego twoje śpiewanie, dramaturgia utworów. To taki album, który osobiście mogę słuchać wiele razy pod rząd i który zostanie ze mną, myślę, na wiele lat. Dziękuję ci za to. To wspaniałe, co mówisz. Dzięki. To najlepsza reakcja, jaką mogę dostać. To dokładnie taka reakcja, jakiej sobie życzyłem. Dzięki. Muszę ci powiedzieć, że dwa z utworów trafiły już na naszą playlistę. Dzięki, naprawdę? Tak. Check Signs of Life, piękny utwór z pięknym teledyskiem. A do tego druga piosenka, Picking Up Pieces. Bardzo chwytliwa. To utwór wręcz do tańca. Mój popowy moment. No właśnie, no prawie. Do pewnego stopnia. Zgadza się. Obie piosenki są już znane słuchaczom Radia Poznań. Przy pierwszym można się popłakać, przy drugim utworze można potańczyć. Świetnie. Jest też trzeci, Strange Dance. To naprawdę miłe uczucie, wypuszczać tę muzykę w świat. Świetna sprawa, mając świadomość, jak długo trwał proces jej powstawania. Każdy z tych utworów jest całkiem inny, reprezentuje inny aspekt tego albumu. To naprawdę niezwykły moment, kiedy te wszystkie pomysły, które od dawna były tylko w mojej głowie, najpierw zaczęły objawiać się, ale tylko do pewnego stopnia, podczas sesji nagraniowych, a teraz widzisz je jak na dłoni. To fascynujące widzieć, jak trafiają do ludzi, jak ludzie na nie reagują, jak niektórzy czują z nimi jakąś więź. To bardzo satysfakcjonująca sytuacja, zwłaszcza pamiętając, z jakiego punktu ten proces ruszał. Jak ci się w ogóle podoba taka rola bycia liderem innego muzycznego projektu niż Radiohead? Tym razem nie jako perkusista siedzący za wokalistą, ale artysta będący sam wokalistą, a przy okazji kompozytorem, szefem całego przedsięwzięcia. Wolę myśleć o tym jako o efekcie współpracy z innymi ludźmi niż o sobie jako o szefie. Generalnie bardzo lubię ten proces, zajmuję się tym już od ponad dekady. Czuję, że ciągle się uczę. Ciągle się rozwijam. Mam okazję występować z moją własną muzyką przed publicznością, co też jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Nie są to może wielkie miejsca, ale to fajne uczucie znów po dłuższej przerwie być z przodu sceny, tuż przed ludźmi. No i móc dać się porwać dynamice takiego wydarzenia, jakim jest twój własny koncert. Połączyć się jakoś z publicznością. W tej chwili czuję się już tego częścią w 100%, bo pamiętam, że gdy zaczynałem swoją solową karierę, czułem się na scenie trochę dziwnie. Ale teraz, jak sądzę, znalazłem już na to własny, właściwy sposób i jest okej. Czy wciąż szukasz inspiracji u innych artystów, czy wystarczy ci swój własny muzyczny świat, świat Radiohead, świat twojej solowej muzyki? Nie. Nieustannie szukam inspiracji u innych artystów. Wciąż jestem słuchaczem muzyki tak samo mocno, jak jej twórcą. Uważam, że to bardzo ważne, by wciąż zarzucać tę sieć i łowić ciekawe rzeczy w muzyce, czy szerzej w sztuce. Wyjść z domu, zobaczyć balet albo jakąś sztukę. Wszystkie te twoje wyprawy w świat kreatywności innych ludzi przynoszą efekt i wracają do ciebie, przenikają do twojej kreatywności. Pomagają generować twoje pomysły albo je rozwijać. Tak, uważam, że to bardzo ważne. To może nam powiesz, czego w tej chwili słuchasz z zaciekawieniem? Czego ostatnio słuchałem? Na przykład płyty, które miałem włączone dzisiaj, w poprzednich godzinach. Momencik. Słuchałem... Na przykład płyty Kind of Blue Milesa Davisa. To była pierwsza płyta, którą dziś włączyłem. A następnie, wiesz co, nie jestem zbyt dobry w zapamiętywaniu nazw utworów czy albumów, ale była też płyta Melanie DiBiasio. A następnie słuchałem trzeciego albumu raperki Little Sims. Tak, tego dokładnie dziś słuchałem. Okej. Dzięki za twój czas. Dziękuję tobie i za twoją cierpliwość i wyrozumiałość. Przepraszam, że pokręciłem godziny naszego wywiadu. Nie ma problemu. Jak ci mówiłem wcześniej, czekałbym dłużej. Mam kolejne 100 pytań. A zatem porozmawiajmy w przyszłości jeszcze raz. Świetnie. Dziękuję bardzo. Specjalnie dla Radia Poznań muzyk wielkiego zespołu, jednego z najważniejszych, najbardziej innowacyjnych w historii, Philip Selway z grupy Radiohead. Dziękujemy za uwagę. Marcin Rzyski, do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.